Witam bardzo serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, przewodniczącego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji. Łączymy się ze Strasburgiem. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Kolejna debata o Polsce, debata w Parlamencie Europejskim jest odpowiedzią na wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie orzekli, że Unia Europejska i TSUE nie mogą wykraczać poza kompetencje, które zostały im przekazane w traktatach. Wyrok potwierdził, że to polska konstytucja stoi ponad prawem europejskim. W dzisiejszym wystąpieniu prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki, mówił wprost: nie możemy milczeć, gdy Polska jest atakowana w niesprawiedliwy i stronniczy sposób. Niedopuszczalne jest podejmowanie decyzji bez podstawy prawnej i używanie szantażu finansowego.
Tak, Unia nie ma racji w sporze o prymat konstytucji nad prawem unijnym. To Polska ma rację. Trwa cały czas skandaliczny atak na Polskę w Europarlamencie. Trwa debata. Debata oparta na kłamstwach i półprawdach. I chciałbym te kłamstwa i półprawdy wypowiadane przeciwko Polsce tutaj zdemaskować, bo one rozpoczęły się od wystąpienia szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która stwierdziła, że rzekomo pierwszy raz w historii Unii Europejskiej jakikolwiek Trybunał Konstytucyjny orzekł o wyższości konstytucji danego państwa nad prawem unijnym. I tu trzeba powiedzieć, że to było kłamstwo bezczelne w wykonaniu szefowej Komisji Europejskiej, ponieważ już 10 państw europejskich, unijnych orzekło w podobny sposób. 10 trybunałów i sądów najwyższych, takich państw jak Niemcy. Niemcy zresztą kilkukrotnie, trzykrotnie co najmniej, ich trybunał w Karlsruhe wypowiadał się o tym, że konstytucja niemiecka jest nadrzędna nad prawem unijnym w kwestiach, w których Unia Europejska nie ma wyłączności. To samo działo się we Francji, w Hiszpanii, w Czechach, Włoszech, na Litwie i w Rumunii. A więc 10 trybunałów, 10 sądów najwyższych orzekło to samo, co orzekł Trybunał Konstytucyjny w Polsce. To znaczy, że w dziedzinach, które nie należą do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej, zgodnie zresztą z unijnymi traktatami, wyższość ma prawo krajów członkowskich, czyli konstytucję tych państw. Zresztą bardzo dobrze wytłumaczył to dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, przemawiając w sposób spokojny i bardzo merytoryczny. Wytłumaczył różnicę pomiędzy stosowaniem prawa unijnego a prawa krajowego. I wprost powiedział tak, jak mówią zresztą fakty i prawo także unijne. Prawo unijne ma prymat tylko i wyłącznie w tych dziedzinach, które nie należą do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej, a które są określone w artykule 4 Traktatu o Unii. One mówią wprost, jakie kompetencje przynależą tylko Unii, jakie są kompetencje dzielone, czyli mieszane, i jakie są wyłączne państw członkowskich. Otóż Unia Europejska ma wyłączność prawną nad prawem państw członkowskich w dziedzinach takich jak Unia Celna, jak polityka handlowa, jak wolny przepływ osób, usług i towarów i kapitału. To są te dziedziny, w których państwa członkowskie, umawiając się, tworząc wspólnotę europejską, a później Unię Europejską, przekazały część swoich kompetencji organom unijnym. I tylko w tym obszarze Unia Europejska, a zwłaszcza Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest władny rozstrzygać i wydawać orzeczenia dotyczące krajów członkowskich. We wszystkich innych przypadkach, zwłaszcza w kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości, z ustrojem sądów, w kwestiach światopoglądowych, te kwestie należą do wyłącznych kompetencji krajów członkowskich, w tym właśnie Polski. To zostało rozgraniczone, tak jak wspomniałem, w artykule 4 i w artykule 5 Traktatu o Unii Europejskiej w sposób jasny i klarowny. Niestety organy unijne, instytucje unijne na czele z Komisją Europejską nie przestrzega prawa, które zostało ustalone w traktacie ostatnim lizbońskim, wcześniej nicejskim, w traktatach rzymskim, między innymi z Maastricht. Dlaczego tak się dzieje? Bo to powinniśmy o tym dzisiaj powiedzieć. Unia powinna działać w zakresie swoich kompetencji i to tylko w takim zakresie, na ile państwa członkowskie jej powierzyły tych kompetencji. Tak się nie dzieje, ponieważ dzisiaj Unia Europejska próbuje stworzyć superpaństwo unijne, które wyklucza funkcjonowanie niezależnych i suwerennych państw w Unii Europejskiej. I to jest osią tak naprawdę rzeczywistego sporu. Bo nie chodzi w ogóle tak na rzeczywistości o praworządność w Unii Europejskiej. Nie chodzi w rzeczywistości o spór prawny pomiędzy państwami członkowskimi a Unią Europejską. Chodzi o to, że w tle całego konfliktu przeciwko Polsce, przeciwko Węgrom są Niemcy i ich próba wprowadzenia hegemonii w całej Unii Europejskiej. To jest rzeczywisty powód działań instytucji europejskich przeciwko dzisiaj Polsce. Zresztą wszystkie wypowiedzi, poczynając od Ursuli von der Leyen, przez najważniejszych przedstawicieli frakcji politycznych, w tym europosła Webera, szefa frakcji EPP w Europarlamencie, to były głosy niemieckie, które w sposób bardzo ostry krytykowały Polskę i w sposób ostry domagały się kar dla Polski. Bo to jest rzeczą kluczową, w jaki sposób dzisiaj Polska może wybrnąć z tego pata w relacjach z Unią Europejską i z tej swoistej wojny wypowiedzianej Polsce, bo dzisiaj te słowa z ust europosłów także padły, że jest to rodzaj wojny przeciwko Polsce. Ursula von der Leyen dopuściła się szantażu, niedopuszczalnego szantażu przeciwko Polsce w swoim wystąpieniu na samym początku. Stwierdziła, że orzeczenie Polskiego Trybunału Sprawiedliwości zagraża jedności Unii. Nic bardziej błędnego. Jeśli zagraża to orzeczenie, to zagraża przede wszystkim hegemonii Niemiec w Unii Europejskiej, z czym my, Polacy, się nie zgadzamy, bo nie chcemy być prowincją czy landem unijnym, a domagamy się, i to również premier Morawiecki bardzo mocno podkreślił, domagamy się jako Polska przestrzegania traktatów unijnych i nie wprowadzania w życie podwójnych standardów, które stały się normą dzisiaj w Unii, zwłaszcza w instytucjach unijnych. Bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez ostatnie orzeczenia, przez kilka ostatnich lat, podważa tak naprawdę istotę funkcjonowania i powołania wspólnoty. Otóż TSUE nie może tworzyć prawa, a to ostatnimi orzeczeniami się dzieje. Jest klasyczny podział władzy na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. W momencie, w którym TSUE wchodzi w buty parlamentu, gdy jego orzeczenia tworzą nowe normy prawne, to znaczy, że Trybunał wychodzi poza swoje kompetencje i wchodzi w konflikt nie tylko z państwami członkowskimi, ale też z Parlamentem Europejskim, który jest powołany do tworzenia prawa. Sądy mają rozstrzygać spory, mają dawać ewentualną wykładnię prawną traktatów, ale jeśli chodzi o tworzenie prawa, nie mają do tego żadnego umocowania. A zatem dzisiaj padło jeszcze jedno wielkie kłamstwo z ust Ursuli von der Leyen, które należy zdemaskować. Otóż stwierdziła ona, że w 2009 roku, gdy Polska ratyfikowała traktat lizboński, gdy czynił to prezydent Lech Kaczyński, bo powołała się także cynicznie na jego osobę, stwierdziła, że Polska zaakceptowała ten traktat razem z Kartą Praw Podstawowych. To kłamstwo, ponieważ Polska, tak jak Wielka Brytania, skorzystała z protokołu 30 do traktatu lizbońskiego, który wyklucza stosowanie Karty Praw Podstawowych na terenie wówczas jeszcze Wielkiej Brytanii, członka Unii Europejskiej, i Polski. A zatem zapisy tej Karty Praw Podstawowych nie obowiązują w całości na terytorium Polski. O tym powinna wiedzieć szefowa Komisji Europejskiej. Myślę, że wie. A jeśli używa nieprawdziwych informacji, to celowo po to właśnie, aby ten konflikt z Polską jeszcze bardziej zaognić. Zwłaszcza, że używając wobec nas szantażu, odniosła się do trzech możliwych rozwiązań przeciwko Polsce. Otóż stwierdziła, że po pierwsze należy w sposób mocny i zdecydowany przy użyciu środków prawnych podważyć wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To jest wręcz z prawnego punktu widzenia niemożliwe, bo na terytorium Rzeczypospolitej orzeczenia i wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Więc w jaki sposób Ursula von der Leyen chce orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego obalić, czy sprawić, aby nie obowiązywały na terytorium Rzeczypospolitej? No tylko wówczas byłoby to możliwe, gdyby Polska zrzekła się całkowicie swojej suwerenności na rzecz Brukseli. Po drugie, co jest bardzo groźnym zjawiskiem dla nas, Ursula von der Leyen stwierdziła, że należy uruchomić mechanizm warunkowości i nie wypłacać Polsce środków między innymi z Funduszu Odbudowy i po trzecie wprowadzić jak najszybciej artykuł 7 traktatu w życie, czyli rozpocząć narzędzie dyscyplinujące Polskę i wprowadzić jak najszybciej również kary przeciwko Polsce. To samo zresztą wybrzmiało, ten głos o kary dla Polski i ukaranie Polski wybrzmiał z ust całej lewicy w Europarlamencie, wszystkich frakcji liberalnych, IPP oczywiście, czyli tego ugrupowania, gdzie zasiada Platforma Obywatelska między innymi i część polskiej lewicy, łącznie z Millerem, Cimoszewiczem, którzy dzisiaj w swoich przemówieniach byli najbardziej zatroskani o praworządność, a wiemy w jaki sposób do praworządności podchodzili w czasach PRL-u, gdy przeciwko praworządności wówczas i prawom człowieka i prawom Polaków występowali. A zatem jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo większość parlamentarna, jestem przekonany, uchwali na tej sesji w czwartek rezolucję przeciwko Polsce, a ten głos rozsądku, który płynął i obrony Polski ze strony premiera Mateusza Morawieckiego raczej nie zostanie wysłuchany. Zresztą premier Morawiecki powiedział wprost, że jeśli Unia Europejska ma przetrwać, to prawo unijne musi być przestrzegane, a ustawy i konstytucje krajów członkowskich muszą być respektowane w państwach w tej 27. W innym wypadku dojdzie do powstania superpaństwa, na co Polska się nie zgadza i poza tym, jak powiedział premier, Polska nie da się zastraszyć. To bardzo ważne słowa, zwłaszcza proszę ojca w kontekście tym, że mamy sojuszników, bo my mamy sojuszników również w Europarlamencie i mamy sojuszników poza Europarlamentem. Dzisiaj mniej więcej 1/3 mówców w Europarlamencie broniła Polski i twierdziła, że racja jest po naszej stronie, a nie po stronie skrajnie upolitycznionych instytucji europejskich, które dzisiaj reprezentowała właśnie szefowa Ursula von der Leyen. Ale mamy też europosłów, takich jak Waldemar Tomaszewski z Litwy, który wielokrotnie już na forum Europarlamentu bronił Polski, a kierowana przez niego partia Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin, przedstawiła w Sejmasie rezolucję wspierającą Polskę. Ta rezolucja będzie również przedstawiona i debatowana na forum Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Polsko-Litewskiego. Jeśli przejdzie, to będzie głos, miejmy nadzieję, że tak się stanie, to będzie też mocny głos w obronie Polski. Są też głosy we Francji, choćby kandydatów do urzędu prezydenta w tym kraju, którzy w większości także mówią o tym, że racja w tym sporze pomiędzy Unią Europejską a Polską jest po naszej stronie. Więc powinniśmy budować jak największą grupę polityków, ugrupowań, państw, które będą nas wspierać, bo tylko w ten sposób będziemy mogli obronić naszą suwerenność, ale przede wszystkim tylko w ten sposób będziemy mogli obronić prawdziwą praworządność w Unii i nie pozwolimy na przekraczanie traktatów przez instytucje unijne.
Panie doktorze, co symptomatyczne i bardzo trudne do zrozumienia, kiedy mówimy o interesie, któremu na imię Polska, Manfred Weber, przewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej, dziękuję podczas debaty Donaldowi Tuskowi za organizowanie prounijnych demonstracji, które odbyły się w Polsce, a pan poseł z Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki mówi, że to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie stoi na straży polskiej konstytucji.
Wypowiedzi polskich europosłów z tak zwanej totalnej opozycji przypominały mi wypowiedzi targowiczan z XVIII wieku i w tych kategoriach trzeba je traktować, ponieważ atakowali Polskę, więcej sugerowali, tak jak politycy niemieccy, europosłowie niemieccy, aby Polskę ukarać, aby doszło do zmiany władzy, czyli obalenia rządu w Polsce. To jest na granicy zdrady narodowej. Jeśli chodzi zaś o Manfreda Webera, szefa największej frakcji w Europarlamencie, Niemca, przyjaciela zresztą Donalda Tuska. Jego nazwisko Tuska odmieniał Weber wielokrotnie, tak jakbyśmy mieli do czynienia z jakąś świętością w Unii Europejskiej, z jakąś woskową figurą, która decyduje o losach Unii Europejskiej. Ale to, co najważniejsze, co mnie zatrwożyło w jakimś sensie, to szef największej frakcji w Europarlamencie wezwał Komisję Europejską do natychmiastowego ukarania Polski na podstawie artykułu 7 i zastosowania tego bardzo niedobrego, szkodliwego dla Polski rozporządzenia, czyli pieniądze za praworządność. Tego słynnego rozporządzenia, którego nie powinno być, które powinno być wcześniej przez Polskę na dwóch szczytach w 2020 i 2021 roku, na początku 2021 roku zawetowane. I dzisiaj trochę ponosimy konsekwencje tego niezawetowania, albo więcej, naiwnego uwierzenia politykom europejskim, że będą dotrzymywać słowa. Proszę mi wierzyć, mówię to z doświadczenia od 2004 roku. Instytucje unijne z reguły nie dotrzymują słowa i zobowiązań. Jeśli czegoś nie ma na piśmie, to tego nie dotrzymują. Dlatego konkluzje, które były do tego rozporządzenia, które miały zatrzymać karanie Polski, one były tylko i wyłącznie świskiem papieru, nie mającym mocy prawnej. I dlatego zaraz po szczycie wszystkie organy unijne zaatakowały Polskę, a dzisiaj mamy tego apogeum podczas tej debaty w Parlamencie Europejskim. Ale po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim wzywa się w tak otwarty sposób do ukarania Polski i zatrzymania nam wszystkich środków. Gdyby tak się stało, to wówczas moim zdaniem Polska powinna sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Jeśli nie będą nam wypłacane środki w tym obecnej procedurze budżetowej, to wówczas przede wszystkim powinniśmy wypowiedzieć Europejski Zielony Ład, który niszczy polską energetykę i który niszczy polską gospodarkę, aby w ten sposób zatrzymać drożyznę cen przede wszystkim energii, paliwa, z czym mamy dzisiaj do czynienia, również w Polsce, ale przede wszystkim w całej Europie. Powinniśmy też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy część funduszu odbudowy, bo ten też ma być dla Polski zablokowany, czy my powinniśmy spłacać odsetki od tego funduszu, od kredytu, który jest zaciągany przez Komisję Europejską na rzecz wszystkich 27 państw, bo skoro nie będziemy z niego korzystać, to nie powinniśmy spłacać solidarnie też tego zaciągniętego długu. A poza tym powinniśmy, moim zdaniem, wówczas wstrzymać składkę członkowską, aby w ten sposób zrekompensować sobie te straty, na które bezprawnie naraża nas Unia Europejska i Komisja Europejska. Mówiąc bezprawnie, mam na myśli między innymi niezaakceptowanie planu odbudowy, naszego polskiego planu odbudowy, który zgodnie z traktatami Komisja Europejska powinna była zaakceptować do 1 sierpnia tego roku. Nie uczyniła tego z pobudek politycznych, nie podała żadnego argumentu merytorycznego. A zatem raz jeszcze chcę wrócić do konkluzji. Otóż nie chodzi tak naprawdę o praworządność w Unii Europejskiej. Nie chodzi o przestrzeganie traktatów, bo te są przez Komisję Europejską i przez Trybunał Sprawiedliwości Unii nadużywane, przekraczane, a kompetencje, o których tak bardzo dużo mówi przede wszystkim Ursula von der Leyen, są przypisywane dodatkowo Unii Europejskiej bez zgody państw członkowskich. I my musimy wytłumaczyć innym państwom, Europejczykom i Polakom, że Unia Europejska została stworzona przez państwa narodowe, a nie odwrotnie. To państwa narodowe są strażnikiem traktatów unijnych, a nie TSUE, a nie Trybunały Sprawiedliwości, które są powoływane w sposób polityczny i takie polityczne wyroki wydają przeciwko Polsce. Bo chodzi o to, że Polska dzisiaj, tak samo jak i Węgry, nie podoba się ze względu na to, że mamy w naszym kraju rządy konserwatywne, i nie podoba się jeszcze z drugiego względu, że w naszych krajach ciągle jesteśmy wierni wartościom chrześcijańskim, które przez Unię Europejską są dzisiaj brutalnie zwalczane. O to idzie gra zatem. Czy przetrwamy i zreformujemy Unię od środka poprzez przede wszystkim zbudowanie wokół Polski państw, które będą chciały przeciwstawić się neomarksistowskiej rewolucji, która zalewa dzisiaj wspólnotę europejską, i państw, które będą chciały się przeciwstawić hegemonii Niemiec w Europie, co jest dla nas bardzo szkodliwe, dla naszej części Europy. Jeśli tak się stanie, jeśli nam się to uda, to Unia przetrwa w takim kształcie, do jakiego była powołana, czyli przetrwa jako sojusz państw współpracujących gospodarczo, a nie politycznie.
Bardzo dziękuję za ten dzisiejszy komentarz, panie doktorze. Jutro kolejna odsłona batalii przeciwko Polsce. Polska jutro w debacie w Parlamencie Europejskim, powiem kolokwialnie, oberwie za to, że chroni życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam bardzo gorąco. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.